Cieszę się, że mogę razem z Wami, bracia i siostry, wielbić naszego Pana, oddawać Jemu chwałę z naszych serc i chcemy to czynić z wielką radością. Rzeczywiście, kiedy przychodzimy, musimy mieć tę świadomość, że jesteśmy przed Bożym obliczem. I kiedy przychodzimy przed oblicze Pańskie, no to chcemy z radością to czynić, że mamy taki przywilej, że możemy korzystać z kolejnego dnia Jego łaski w naszym życiu. I przyszliśmy też na to miejsce, aby się modlić. Słyszeliśmy już o Nehemiaszu. Ja chciałbym, abyśmy jeszcze na chwilę otworzyli tę księgę, pierwszy rozdział, i chcę zwrócić naszą uwagę na dwa wersety z pierwszego rozdziału. Co poprzedziło pracę Nehemiasza? I w pierwszym rozdziale mamy modlitwę. Modlitwę. Bez tego nie możemy zacząć jakiejkolwiek pracy. Bez Pana Jezusa Chrystusa jakikolwiek nasz trud będzie daremny. Bo Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I zwróćmy uwagę, kiedy Nehemiasz zapytuje swoich braci, zapytał o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, o Jeruzalem, mówi o tym drugi werset pierwszego rozdziału, otrzymuje smutną wiadomość. Jaka jest jego reakcja? Czytamy w czwartym wersecie. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Kiedy przychodzą trudne chwile, także i dla zboru, jest to lekcja, bardzo praktyczna lekcja do naśladowania. Kiedy przychodzą trudności, przeciwności, a tych nam w życiu nie brakuje, co mamy czynić? Może trzeba zapłakać. Apostoł Paweł czasami, kiedy pisał listy do wierzących, pisał z płaczem. Kiedy się modlił, modlił się z płaczem. Nie zawsze to było tak radośnie i wesoło. Czasami przychodzą też smutne chwile, ale wtedy, tak jak mówi nam list Jakuba, jeżeli ktoś się raduje, niech śpiewa pieśni, a jeżeli ktoś ma smutek, niech się modli. Niech się modli. I tutaj widzimy, Nehemiasz właśnie to robił. On modlił się, pościł i modlił się przed Bogiem niebios. Jeszcze jedna bardzo ważna lekcja. O kogo się modlił? Oczywiście początek jego modlitwy to jest uwielbienie dla Boga. Początek jego modlitwy to jest przypomnienie, to jest oparcie się na Bożym Słowie. Ale też chcę zwrócić naszą uwagę na werset 10 z tego rozdziału, bo on modlił się o tych, którzy są Bożymi sługami. On modlił się o tych, którzy są Bożym ludem, bądź oni są Twoimi sługami, Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. On nawet nie modlił się o Jerozolimę. Nawet nie modlił się o mury. Modlił się o ludzi. Jak jest z naszą modlitwą? Czy my modlimy się o tych, których Pan odkupił? O tych, którzy są Bożą własnością? O tych, którzy są Bożym ludem? Czy o nich bojujemy w modlitwie? To jest niezwykle ważne. Zanim cokolwiek będziemy z Bożą robić, kiedy mamy współpracować z bratem czy siostrą w takiej czy w innej służbie, czy modlisz się o tą osobę? Od tego trzeba zacząć. Tego nie można pominąć. Bo w dzisiejszym chrześcijaństwie jesteśmy bardzo nastawieni na działanie, na aktywność, na robienie jakichś rzeczy. I to jest dobre. Nie mamy być bezczynnymi, oczywiście. Ale musi być konkretny fundament. I w zborze pańskim, pamiętajmy, weźmy przykład z apostołów, którzy powiedzieli, kiedy trzeba było takie inne prace wykonywać, w domu usługiwać, inne rzeczy robić, oni powiedzieli, a my będziemy pilnować pewnych rzeczy. Czego? Modlitwę i Słowa Bożego. I to jest podstawa. A potem, jeżeli tu mamy mocny fundament, to Pan Bóg nam pokaże, co jest do zrobienia. Kto ma to zrobić? Gdzie ma to zrobić? Jak ma to zrobić? kiedy ma to zrobić. To, że jest jakaś potrzeba, to wcale nie oznacza, że trzeba już to zrobić. A czy pytałeś Pana, że to już teraz? Czasami trzeba zadawać Bogu konkretne pytania odnośnie naszej służby. Ja, kiedy modliłem się o moją przeprowadzkę do Rybnika z Warszawy, modliłem się parę lat. I Pan Bóg dawał mi odpowiedź z Bożego Słowa i powiedział, jeszcze nie. Jeszcze nie. A ja już bym chciał jechać. Nie, nie, nie. Ale kiedy pojechałem, to wiedziałem, że to jest ten czas. Kiedy pojechałem, to wiedziałem, że jestem na właściwym miejscu, aby tam móc usłużyć takiemu bratu czy takiej siostrze. I mam dzisiaj tę świadomość, że być może ja tam po to jestem, bo Pan Bóg odpowiedział na modlitwę tego brata czy tamtej siostry. Może jestem dla dwóch osób tam. Nawet niekoniecznie dla całego zboru. Choć chcę usługiwać tam także i zborowi. Ale mam tę świadomość, że to moje postępowanie, czy wszyscy jak myślą z Warszawy się przeprowadził na Śląsk, na prowincję, zwariował. Nie. Bo ja wiem, że byłem posłany przez Pana. Bo wiem, że zrobiłem to na podstawie Bożego Słowa. Bo wiem, że zrobiłem to z modlitwą. I wiem, że zrobiłem dobrze. Zgodnie z Bożą wolą. Ale jeszcze jedna rzecz. 11 werset. Zwróć uwagę, że Nehemiasz nie modlił się sam. O Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług. O, Nehemiasz nie modlił się sam. On modlił się z innymi. On był w zgromadzeniu, gdzie była modlitwa. Jaka to jest lekcja dla nas? Owszem, mamy wielki przywilej, że możemy modlić się w domu. I często tak jest. Mamy zamknąć się w swojej komorze i możemy wylewać swoje serce przed Panem, modlić się o różne sprawy, modlić się o różne osoby. Tak. Ale czy może nie jest tak, że brakuje Ciebie na zgromadzeniu modlitewnym? W zgromadzeniu tych, którzy zbierają się po to, aby się modlić. A Ciebie nie ma. A Ciebie brakuje. Twojego głosu brakuje. Twojej modlitwy brakuje. Niech to będzie dla nas zachętą, że zanim cokolwiek postanowicie, aby wykonać taką czy inną służbę, niech to będzie lekcja i dla młodzieży, i dla starszych, dla każdego. Najpierw pomódl się. Najpierw pomódl się sam, pomódl się z innymi, a Pan Bóg Ci pokaże, co masz czynić. Pan Bóg Ci pokaże, co masz powiedzieć, komu masz to powiedzieć, w jakich okolicznościach, co masz zrobić, jak masz zrobić. Wszystko Ci Pan Bóg pokaże. Ale najpierw modlitwa. I chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem z Nowego Testamentu o modlitwie. Tak się ucieszyłem z tego wiersza, który słyszałem o tym, żeby dzień zaczynać, kończyć modlitwą. Jest to dobra rzecz. Otwórzmy, bracia i siostry, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Przeczytamy fragment Słowa Bożego z 3 rozdziału od 1 wersetu. Strona 1171. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział od początku rozdziału. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni, i teraz uwaga, w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego do urodzenia, którego osadzono codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie, z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy on się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Mamy tutaj historię uzdrowienia chromego człowieka. On był chromy od urodzenia. I kiedy przeczytaliśmy tę historię, zwróćmy uwagę na okoliczności tego wydarzenia. Zwróćmy też uwagę na cud, który się wydarzył. Był to znak dla narodu izraelskiego. A także, kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, jak każdy inny fragment, chcemy odebrać praktyczne lekcje dla naszego życia. Bo to wydarzenie miało miejsce tak dawno temu. Ktoś pomyśli, no piękna historia, ale to już było. I jaka z tego korzyść, że my to czytamy dla nas na dzisiaj? I dlatego chcemy też i duchowe lekcje z tego uzdrowienia wziąć także i dla swojego życia. Tak jak na początku czytaliśmy w pierwszym wersecie, Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. Jak wiemy, to Pan Jezus też powiedział, czyż dzień nie ma 12 godzin. I ten dzień był liczony praktycznie od godziny 6:00 rano do 6:00 wieczorem. To było 12 godzin dnia. Więc kiedy czytamy tutaj o godzinie 9:00, to według naszego czasu to była godzina 3:00 po południu. To już było pod wieczór. Jeśli chodzi o Żydów, oni mieli wyznaczony czas na modlitwę, szczególnie jeśli chodzi o modlitwę w świątyni, i były takie trzy pory. Była poranna modlitwa, był czas w południe i czas wieczorem. To był czas wieczornej modlitwy. Zresztą, kiedy czytamy w psalmach, w psalmie 55 mamy taki werset, jest to psalm Dawidowy. W 17 wersecie 55 psalmu czytamy: ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. I 18 werset zaczyna się od słów: wieczorem, rano i w południe. A więc mamy te trzy pory. Wieczorem, rano i w południe. Dlaczego akurat tak? No bo dzień żydowski zaczyna się od wieczora, dlatego jest wieczór, rano i potem jest południe. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć i wysłucha głosu mojego. Kiedy czytamy o Danielu, historię jego życia, jak on postępował w swoim życiu, wiemy, że on był wygnańcem. Trafił do niewoli babilońskiej i nigdy nie wrócił z tej niewoli. Przez panowanie wielu królów dane mu było żyć tam w Babilonii, w Medopersji, aż nawet do czasów Cyrusa, króla perskiego, który wydał dekret umożliwiający powrót narodu izraelskiego z niewoli z powrotem do swojej ziemi. I w księdze proroka Daniela w 6 rozdziale, jest to ten rozdział, który dzieci znają ze szkółki niedzielnej, my też, jest mowa o tym, jak Daniel został wrzucony do jamy pełnej lwów, które mają zamknął paszczę, także nie mogły go dotknąć, nie mogły nic zrobić. Dlaczego został tam wrzucony? Z jednego powodu, że nie usłuchał rozkazu królewskiego, a rozkaz królewski był taki, że w ciągu 30 dni, jeżeli ktoś będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz Ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Jak podszedł do takiego zarządzenia królewskiego Daniel? On nie zmieniał swojego zwyczaju. I tak jak Salomon modlił się na poświęceniu świątyni, modląc się w sposób niejako proroczy, że kiedy ten naród zostanie uprowadzony do niewoli, to ma się modlić do Pana, Boga niebios, będąc skierowany w kierunku świątyni, w kierunku Jerozolimy. I tu w 6 rozdziale Księgi Daniela w 11 wersecie czytamy: a gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu. I następny zwrot jest niezwykle ważny. I trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Znów mamy trzy razy, trzy pory na modlitwę. Rano, południe i wieczorem. No, a on był przecież bardzo ważną osobistością. On był najważniejszym doradcą królewskim. On miał wiele obowiązków. Ale nigdy nie był tak zajęty, żeby się nie modlić. Dla niego modlitwa to był priorytet. I dlatego on się modlił rano, w południe i wieczorem i nic mu nie mogło przeszkodzić. On miał wyznaczony czas na modlitwę. Weźmy lekcję taką bardzo praktyczną dla naszego chrześcijańskiego życia, żebyśmy nie zaniedbywali osobistej modlitwy. Przynajmniej tak jak w wierszu słyszeliśmy, że jeżeli już nie trzy razy dziennie, to chociaż dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na początek dnia i na koniec dnia. I tutaj czytaliśmy, wracając do Dziejów Apostolskich w 3 rozdziale, że był to czas modlitwy. Był to też czas składania wieczornej ofiary, dlatego też w świątyni było bardzo dużo ludzi. I także wierzący w Pana Jezusa Chrystusa tam przychodzili. Dopiero co powstał zbór w Jerozolimie. Niedawno Duch Święty został zesłany. Powstało pierwsze zgromadzenie chrześcijan, pierwsze zgromadzenie wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. No ale oni nie mieli takiego domu, jak wy macie, na swoje zgromadzenia. Owszem, zbierali się w swoich prywatnych domach, ale też, jak czytamy pod koniec 2 rozdziału, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. 2 rozdział, 46 werset. Dlatego nic dziwnego, że tutaj czytamy w 3 rozdziale, w 1 wersecie, a Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Po co tam wstępowali? Aby się modlić. To był czas na modlitwę. Oni tam się zbierali, aby modlić się do Boga niebios. I gdy tak szli, zobaczyli, że inni ludzie niosą pewnego człowieka, chromego. Czytaliśmy, on był chromy od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną. On nigdy nie nauczył się chodzić. Od urodzenia nigdy nie chodził. Trzeba go było nosić. Nie było to takie proste. To był dorosły człowiek. To nie było dziecko. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 22 wersecie czytamy: bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A więc to był dorosły człowiek. Ale miał przyjaciół. Miał tych, którzy mu pomagali, którzy chcieli mu ulżyć w jego niedoli, chcieli mu w jakiśkolwiek sposób dopomóc. I czytamy, że codziennie sadzano go przy bramie świątyni. W jakim celu? Aby prosił o jałmużnę. Aby, tak jak mówimy, żeby żebrał po prostu. On nie mógł pracować. Nikt go nie zatrudnił. Nie miał renty zdrowotnej. Nie miał żadnych środków do życia. Mógł żyć tylko z tego, co mu ludzie dawali. Kiedy tak czytamy Nowy Testament, to ci, którzy prosili o jałmużnę, to mieli zawsze swoje takie strategiczne miejsca, gdzie spodziewali się, no, że dostaną najlepsze, największe dawki. Jednym takim miejscem to było przy wjeździe czy przy bramie do rezydencji jakiegoś bogatego człowieka. No i tam sadzano Łazarza. Pamiętacie to podobieństwo o bogaczu i Łazarzu? On tam przy tej bramie się znajdował i tam prosił o jałmużnę, tam prosił o jakiś datek. Czasami sadzano tych biednych ludzi przy jakiejś głównej drodze, no, gdzie dużo ludzi przechodzi, gdzie jest duży ruch. I takim miejscem była droga do Jerycha I czytamy w Ewangeliach, tam siedział ślepy Bartymeusz. I tam on siedział i prosił przechodzących ludzi o wsparcie, o jałmużnę. Ale najlepszym miejscem to było to miejsce przy świątyni. Dlaczego? No bo tam niedaleko była skarbnica świątynna. Tam ludzie przychodzili, aby dawać datki na świątynię, na służbę pańską. Tam przychodzili ludzie z tym nastawieniem, aby dać. Pamiętacie historię o tej ubogiej wdowie? Jak Pan Jezus razem z uczniami obserwował ludzi, jak oni chodzili, jak wielu bogatych dużo dawało, ale przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła tam 2 grosze. 2 najmniejsze monety. Pan Jezus powiedział, ona więcej dała niż wszyscy inni, bo ona dała całe swoje utrzymanie. Ona w ten sposób pokazała, że całkowicie zależy od Boga, który jest Bogiem wdów, że całkowicie Jemu ufa. Miała 2 najmniejsze monety, tak jak nasze 2 grosze byśmy wzięli. Ona nawet jednego nie zatrzymała dla siebie, oba wrzuciła dla Pana. I dlatego Pan Jezus zwrócił na nią uwagę i przywołał zaraz swoich uczniów i mówi, spójrzcie na nią, weźcie z niej przykład. I tutaj nie chodziło o ilość, chodziło o nastawienie serca. Chodziło o to, z jakich motywów ona to uczyniła. No i tutaj właśnie przy tej skarbnicy albo w okolicy siadywał ten właśnie biedny, chory człowiek, którego przynoszono, sadzano, no i od rana do wieczora tylko rękę wyciągnął do tych ludzi, którzy tam wchodzili do świątyni, licząc, że dostanie jakiś datek, jałmużnę. On już tak to robił mechanicznie, no jak tyle lat się robi i codziennie i nic innego się nie robi, to on to już robił, nawet nie myślał o tym. Robił mechanicznie, może wołał, dajcie mi jakiś datek, czy dajcie mi jakąś jałmużnę. Nawet nie patrzył na tych ludzi. I zwrócił uwagę, on prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę, kończy się tak 2 werset. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, patrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. On widział, że oni idą. On wyciągnął rękę, może coś mówił, ale robił to mechanicznie. A Piotr i Jan przystanęli i mówi, spójrz na nas, człowieku. No więc on jak tak usłyszał, no to spojrzał na nich bardzo uważnie. I wiecie co? Za chwilę był bardzo rozczarowany. No bo liczył na taki, no, dobry datek. Że może dużo pieniędzy dostał, a może nawet jakiegoś srebrnika. Kto wie? I za chwilę takie rozczarowanie. Kiedy Piotr mówi, nie mamy ani srebra, ani złota. No to dlaczego mamy patrzeć na Ciebie? Dlaczego mamy, znaczy ten chrobry, dlaczego miał patrzeć na nich? Oni nie mają pieniędzy. Ale co mówi Piotr dalej? Rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I następuje wspaniały cud. Cud uzdrowienia tego człowieka chromego. Zwróćmy uwagę, jaka była jego wcześniej sytuacja. On był chromy od urodzenia. On nigdy nie nauczył się chodzić. On był bezsilny w swojej sytuacji. On nie mógł zmienić swojego położenia. On był zdany na łaskę i miłosierdzie innych ludzi. Jałmużna tego świata nie zmieniła jego życia. Nie była rozwiązaniem dla jego problemu. Ona może ułatwiała trochę jego egzystencję, ale nie rozwiązywała jego problemu. Co więcej, i to było może najtragiczniejsze w tym wszystkim, on nie miał możliwości wejść do świątyni pańskiej. On był tak blisko, ale nigdy nie był w środku. Tak blisko, a za drzwiami, byśmy powiedzieli. I dlatego nie miał społeczności ani z Bożym ludem, który tam wchodził, aby się wspólnie modlić. On tam nie mógł wejść. On nie miał też społeczności z Bogiem, on był poza świątynią. Ale w tej całej sytuacji widzimy też Boże działanie. Widzimy, że Pan Bóg chce ratować każdego człowieka, nawet tego, który po ludzku znajduje się w beznadziejnej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia. Pan Bóg zna sytuację każdego człowieka. Pan Bóg zna potrzeby każdego człowieka i stawia na drodze grzesznika swoich sług. To jest Boża metoda. Pobudza wiarę w człowieku. Zbawia tego człowieka i zmienia jego życie i nadaje mu sens. To czyni Pan Bóg. Żaden z tych ludzi, którzy go przynosili, nie mogli tego uczynić. Żaden. Kiedy tak myślałem o tej całej historii, to też się tak zastanawiałem. Przecież Pan Jezus tak często przychodził do świątyni. Przecież dopiero co tam przebywał, chodził tamtędy, wchodził sam do świątyni. On tam był codziennie sadzany. Dlaczego Pan Jezus go nie uzdrowił? Przecież mógł. To nie był ten czas. To nie był ten czas. To nie jest tak, że Pan Jezus był obojętny na jego los. Ale Pan Jezus wiedział, że to musi stać się w innym czasie, aby jego imię zostało wywyższone, a ten człowiek, żeby był znakiem dla narodu izraelskiego, co Pan Bóg może uczynić dla tego narodu. Ale w imieniu Jezusa Nazareńskiego. Zwróćmy uwagę na postępowanie Bożych sług, na postępowanie Piotra i Jana, bo jest to na pewno lekcja dla nas. Oni kierują swoje kroki do domu modlitwy. Było powiedziane w Bożym Słowie, to Pan Jezus też mówił, dom mój nazwany będzie domem modlitwy. Oni kierują swoje kroki do świątyni, do domu modlitwy, aby się modlić. Ale idąc do domu modlitwy, nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka, który jest w potrzebie. Wyciągają rękę do pomocy. Ale w tym swoim postępowaniu, w tym swoim działaniu nie wywyższają siebie, ale wskazują na osobę Pana Jezusa Chrystusa. To w Jego imieniu się to wszystko dzieje. To jest dla Bożej chwały. I ten cud, widzimy, on jest uczyniony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Po drugie, natychmiast ten człowiek jest uzdrowiony. I po trzecie, jest zupełnie uzdrowiony. Wiecie, to jest niesamowite, że ten człowiek staje się zupełnie zdrowy. Jego życie nabrało mocy. On był bezsilny, on nie mógł nawet wstać. A tutaj czytamy, że natychmiast wzmocniły się nogi jego i kostki. On mógł stanąć. Wcześniej on siedział, ale nie stał. Nawet stać nie mógł. Nie mógł chodzić, trzeba było go nosić. Nigdy się nie nauczył chodzić jako dziecko. Czasami obserwujemy, jak to małe dzieci uczą się chodzić, jak się przewracają, ale chodzą coraz lepiej, a potem już tak biegają, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby zobaczyć, gdzie biegają. A ten człowiek nie, on nigdy czegoś takiego nie przeżył. Ale pomyślcie, no to był niesamowity cud z tego fizycznego nawet punktu widzenia. Jak człowiek leży w gipsie, albo jest z powodu innej dolegliwości, leży w łóżku przez dłuższy czas, no to wiecie, jak to jest tam w szpitalu, że trzeba takiego człowieka dopiero nauczyć z powrotem chodzić. W stanie z łóżka to go trzeba trzymać, żeby się nie przewrócił. A jak ma chodzić, to też. Po jakiejś kontuzji, to najpierw po kulach jakoś, potem z jakąś laską. A ten człowiek, który nigdy w życiu nawet nie stał, nagle wstaje, nagle jest silny, mocny, wchodzi, stanął, chodził, wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, dziękuję bardzo, i chwaląc Boga. Jego życie w tym momencie zaczyna nabierać cech, których wcześniej nie było. To, co przeczytałem właśnie z tego wersetu 8. Po raz pierwszy w życiu znalazł się w świątyni. Co za radość w jego sercu. on tej radości nie mógł powstrzymać. My tam czytaliśmy o tym, tam Dawid tańczył, czy coś, śpiewaliśmy o tym. Kiedy to nie jest tak, że on tam tańczył, tak jak my myślimy o jakichś tańcach. Dawid miał taką radość w sercu, że on podskakiwał, kiedy sprowadzano skrzynię przymierza pańskiego do Jerozolimy. To nie były jakieś tam tańce czy pląsy, ale on podskakiwał i dlatego ludzie patrzyli, no jak król tak się zachowuje, to jest niepoważne. Ale on miał taką radość w sercu, taką samą radość miał i ten chromy. On nigdy nie chodził, ale teraz on może chodzić, on może podskakiwać, ale co jest tutaj najważniejsze? To nie to, że on podskakuje. Ważne jest to, że on chwali Boga. On oddaje Bogu cześć za to, że Pan Bóg zmienił jego życie. Pan Bóg zmienił jego beznadziejną sytuację. A kiedy to nowe życie, bo tak możemy to określić, zaczęło się, on stał się też jednocześnie świadectwem dla innych ludzi. A jak było z nami? Dokładnie tak samo. Wcale nie inaczej. Bo musimy mieć tę świadomość, że ten cud uzdrowienia jest taką ilustracją dla procesu zbawienia, który Pan Bóg dokonuje w życiu człowieka. Wcześniej i my też byliśmy chorzy. Od urodzenia. Grzeszni od urodzenia. Chorzy na grzech. Śmiertelna choroba duchowa. Zapłatą za grzech jest śmierć. To, co ten świat oferuje człowiekowi, nie daje rozwiązania problemu. Ani ja też sam nie mogłem zmienić mojego życia. Nikt siebie samego zbawić nie może. W tym momencie ja potrzebuję Bożego ratunku. I ten człowiek, on nie potrzebował tak naprawdę pieniędzy. On potrzebował zdrowia. On potrzebował zmienionego życia. Ten świat może oferować różne rzeczy, ale nie może dać tego, co jest najważniejsze. Nie może dać przebaczenia grzechów. Nie może dać życia wiecznego. Nie może dać tej radości zbawienia do serca. Ten świat nie może tego dać, bo tego nie ma. A kto to ma, kto może dać? Pan Jezus. Pan Jezus i w Jego imieniu może dokonać się to cudowne dzieło zbawienia. Ale widzimy, on, ten człowiek, kiedy jego życie uległo zmianie, to są trzy rzeczy charakterystyczne. Jedna, on uwielbia Boga. To jest zawsze najważniejsza rzecz. Wszelka chwała jest dla Boga. Za zbawienie, za nowe życie, za to, że mogę chodzić. Wcześniej on nie chodził, a my teraz jako wierzący używamy tego zwrotu, my chodzimy z Bogiem. Chodzimy z Panem, tak jak Enoch chodził z Bogiem. I my chodzimy z Bogiem. Wcześniej chodziliśmy, ale każdy z was własnymi drogami chodził. Teraz mamy iść wąską drogą. Iść z Panem. Druga rzecz. Społeczność. On trzymał się apostołów. Czy trzymasz się innych wierzących ludzi? Czy trzymasz się społeczności z wierzącymi ludźmi? Czy trwasz tej społeczności? W poprzednim rozdziale jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. To jest ten wyraz społeczności. Ale tutaj, kiedy czytamy o tym człowieku, nawet wtedy, kiedy musieli stanąć przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem, to w 4 rozdziale, w 14 wersecie czytamy takie słowa. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi. Nie wiedzieli, co odpowiedzieć. On ich na krok nie odpuścił. Cały czas się trzymał społeczności z nimi. On był tak szczęśliwy. I to jest lekcja także dla nas. Abyśmy nie lekceważyli, nie zaniedbywali, nie opuszczali wspólnych naszych zgromadzeń. Bo gdyby to było niepotrzebne, no to po co byłyby zbory? Po co zbory zakładać, jak społeczność jest niepotrzebna? Każdy by sobie żył indywidualnym życiem i już. A najlepiej, żeby Pan Bóg od razu do nieba zabrał. Po co przechodzić jakieś kłopoty, trudności? Ale jeżeli nas Pan Bóg tutaj zostawił jeszcze, to ma konkretny cel i zadanie dla nas. Abyśmy dla jedni, dla drugich byli zachętą, jedni drugich pobudzali do miłości i do dobrych uczynków, aby imię Pana Jezusa było wywyższone, aby Pan Bóg był uwielbiony. Zwróćmy uwagę też, że jego postawa zamykała usta wrogom Bożej sprawy. Tak jak tutaj czytamy, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Czy twoja postawa, chrześcijańska postawa, zamyka usta tym, którzy, tak jak ten Sanballat i ten ci pozostali dwaj z księgi Nehemiasza, oni wrzyli wierzących ludzi tam, zrobili sobie z Nehemiasza i z innych. Czy twoja postawa potrafi zamknąć usta? I to jest niezwykle ważne, abyśmy żyli takim życiem, żebyśmy byli z jednej strony wzorem dla wierzących, a z drugiej strony potrafili twardo stać na stanowisku prawdy Słowa Bożego i zamknąć usta tych, którzy będą mówić inaczej. Dlatego niech to będzie także dla nas zachętą, a tak jak też wcześniej powiedziałem, jego życie stało się świadectwem dla innych ludzi. A więc uwielbienie dla Boga, zamykał usta wrogom, świadectwo dla innych ludzi, aby poszli za Panem Jezusem Chrystusem. Spójrzcie na mnie, on tak by mógł powiedzieć, zobaczcie, co, jak zmienił moje życie Pan Jezus. Twoje też może zmienić. I to chodzi o naszą postawę. Na dzisiaj. To jest lekcja dla nas na dzisiaj. To był oczywisty cud. Ale co to jest cud? Ktoś by zadał takie pytanie. Wiecie, cud to jest wtedy, kiedy Pan Bóg działa niezależnie od swoich praw, które ustanowił, które nas obowiązują. Czasami używamy zwrotu prawa natury. No to nie są prawa natury, tylko to są Boże prawa w naturze. Ale kiedy Pan Bóg działa niezależnie od tych praw albo ponad tymi prawami, które On sam ustanowił, a może to robić, bo jest Bogiem, to wtedy mamy do czynienia z cudem. Na marginesie jest to cud uzdrowienia. I pamiętam, będąc w jednym zborze, słuchając usługi na temat uzdrawiania, ten brat powiedział takie ciekawe zdanie. Ja to zapamiętałem i to wam chcę powtórzyć. Pan Bóg uzdrawia, ale robi to w różnorodny sposób. Czasami może uzdrowić w cudowny sposób, tak jak w przypadku tego człowieka mamy przykład. I Pan Bóg jest Bogiem cudów i może to i dzisiaj zrobić. Ale nie zawsze tak jest. Czasami jest inna sytuacja, że trzeba się modlić o zdrowie. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Pan Bóg może uzdrowić jako odpowiedź na modlitwę, ale użyje do tego lekarzy, użyje do tego lekarstw, leczenia. I rzeczywiście, czasami musimy trafić do szpitala, tam nas czy zoperują, czy wyleczą, wracamy i w tym czasie ludzie wierzący też się modlą, a potem możemy dziękować Bogu, że Pan Bóg odpowiedział na modlitwę. Ale wiecie, jest jeszcze trzeci przypadek, o którym rzadko myślimy, ale to też jest uzdrowienie. Pan Bóg czasami uzdrawia już całkowicie człowieka, odwołując go do siebie. I to też jest uzdrowienie. Bo tam u Pana już żadnych chorób nie ma. Tam nie ma bólu, tam nikogo nic nie boli, tam się niczym nie można zarazić. Żadnych wirusów, żadnych bakterii, żadnych chorób zakaźnych, żadnych dolegliwości, żadnej ułomności, żadnego kalectwa. Tam już nie ma. I Pan Bóg też potrafi w ten sposób uzdrowić, zabierając człowieka do siebie. Dlatego pamiętajmy o tym, że Pan Bóg w różnorodny sposób uzdrawia, ale tutaj mamy oczywisty cud, który przydarzył się temu biednemu, chromemu człowiekowi. Dlaczego to się stało? Dlaczego akurat ten cud? Czytamy, że apostołowie czynili wiele cudów, ale dlaczego akurat ten jest tak szczegółowo opisany? No, za chwilę o tym pomówimy sobie. To, co powiedziałem wcześniej, to był znak dla narodu izraelskiego. Czytamy w Bożym Słowie o cudach i o znakach. Znak to jest cud, który ma też pewne przesłanie dla tych, którzy są świadkami tego cudu. Ale też musimy pamiętać, że cuda, które się działy przez ręce apostołów, one uwierzytelniały ich służbę i ich poselstwo, ich zwiastowanie. Tak było z Panem Jezusem Chrystusem. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy tutaj w słowach Piotra: mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. A więc cuda, które czynił Pan Jezus, one wskazywały na to, że On jest tym posłanym Mesjaszem, że On jest tym posłanym Zbawicielem. Pan Jezus czasami nawet mówił: jeżeli już nawet nie dla moich słów, na moich uczynków wierzcie, że zostałem posłany. Pan Bóg uwierzytelnił Pana Jezusa w narodzie izraelskim, że to jest ten. Czy wszyscy go przyjęli? Czy wszyscy uwierzyli? No nie. Ale jak było z apostołami, bo teraz nie było już Pana Jezusa Chrystusa. On był już w niebie, siedział po prawicy Boga Ojca, no a tutaj apostołowie są dalej na ziemi. W 5 rozdziale, w 12 wersecie czytamy: a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Co tu jest powiedziane? Tu jest powiedziane: przez ręce apostołów. A to oznacza, że nie wszyscy wierzący, a było tam ich parę tysięcy, byli akurat tymi, którzy uzdrawiali. Wcale nie. Przez ręce apostołów się to działo. Ja chcę jeszcze jako potwierdzenie tego przeczytać z drugiego listu do Koryntian, z 12 rozdziału, 12 werset. Drugi Koryntian 12:12. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. A więc znów, były to znaki, cuda, które potwierdzały i uwierzytelniały godność apostoła i służbę apostolską. Nie dotyczyło to wszystkich wierzących, absolutnie nie. Co więcej, to nie działo się też codziennie. Przez ręce apostołów działy się wielkie cuda, ale to też był taki okres przejściowy. Pod koniec swojego życia nawet apostołowie nie uzdrawiali wszystkich. I byśmy mogli zadać sobie pytanie, dlaczego? Przecież na przykład apostoł Paweł, on uzdrawiał, przez jego ręce też te cuda się działy. No to dlaczego czytamy takie zdania jak w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale: chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Bliskiego współpracownika? Chorego? Nie uzdrowił? No przecież uzdrawiał wcześniej, to nie mógł. Innych uzdrawiał, jego nie mógł. Co więcej, o Tymoteuszu, w 1 Tymoteusza, w 5 rozdziale, tam pisząc o Tymoteuszu, daje mu zalecenie, że już nie pij samej wody, po troszkę wina, ze względu na częste twoje niedomagania. To znaczy, że on często chorował. Tak bliski współpracownik apostoła Pawła jak Tymoteusz i chory? A więc jaka z tego lekcja dla nas? Ano taka, że kiedy czytamy Boże Słowo, są pewne okresy w historii ludzkości, a szczególnie w historii Izraela, kiedy liczba tych cudów, liczba tych znaków jest bardzo duża, a potem ich nie ma. A potem się to kończy. Tak było na przykład za czasów Mojżesza, kiedy działy się te cuda w Egipcie. Potem sama wędrówka przez pustynię to był jeden wielki cud. Ale potem nie było tych cudów. Dopiero czasy Eliasza, Elizeusza, a potem znowu nie było. A nawet za czasów Pana Jezusa, Jan Chrzciciel, o którym Pan Jezus powiedział, największy z proroków, co jest o nim powiedziane? Ani jednego cudu nie uczynił. Ani jednego. A Pan Jezus czynił wiele cudów. A apostołowie też wiele cudów. A potem znowu. Jest jedna rzecz. Nie wszyscy, którzy czynią cuda, są Bożymi sługami. Musimy mieć tę świadomość, że są też ci, którzy podrabiają cuda. Którzy starają się imitować cuda. I takim człowiekiem, takim mistrzem w podrabianiu okaże się w przyszłości Antychryst. O nim czytamy w drugim liście do Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan 2:9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i to jest ważne słowo, rzekomych cudów. Wiecie, dzisiaj ludzie też czasami wariują, mówią, że coś się komuś coś pojawiło i mówią, a to jest cud. Bo gdzieś ktoś tam widział coś na szybie, czy na drzewie, czy co. To nie jest żaden cud. A druga rzecz, musimy pamiętać, że też diabeł próbuje zawsze imitować Boże sprawy. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. I nawet kiedy dzieją się pewne rzeczy, to pamiętajmy, w Egipcie też byli czarownicy i madzy, którzy potrafili pewne rzeczy też zrobić tak jak Mojżesz. Co wcale nie znaczyło, że oni są sługami pańskimi. Choć mogli uczynić taki sam cud. Ale do pewnego momentu. A potem już nie. Już potem nie mogli tego zrobić i mówili, o, w tym jest palec Boży. Ale wracając tutaj do tematu, jakie to są lekcje dla nas? Wiemy, że to była Boża suwerenna decyzja, że ten chrom akurat został uzdrowiony. Dlaczego inni chorzy w tym czasie? No być może też, ale o nich tutaj akurat nie czytamy. Ponieważ jest to lekcja, to był znak dla Izraela od Boga. I często, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to ilustracja dla procesu zbawienia. Ale kiedy czytamy tę historię, oczywiście nie przeczytaliśmy dalej kazania Piotra, ale musimy mieć tę świadomość, że po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie czynili w mocy i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego wiele cudów i zwiastowali Ewangelię. Zwiastowali Jezusa Chrystusa. Zwiastowali Jego ukrzyżowanie. Zwiastowali Jego zmartwychwstanie. Wzywali do upamiętania. I w Dziejach Apostolskich, tam w drugim rozdziale, w tym kazaniu Piotra, mamy to wezwanie w 38 wersecie. Piotr do nich: upamiętajcie się, niech każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla pokutujących, dla tych, którzy się upamiętają, była oferta przebaczenia grzechów i dar Ducha Świętego. Ale moglibyśmy powiedzieć, no tak, to są pewne duchowe korzyści, które może człowiek otrzymać dla doczesnego życia. Oczywiście ma to skutki też i na przyszłość, na wieczne życie. No ale w swoim kazaniu, w tym drugim rozdziale, Piotr nic nie mówi o przyszłości. A co będzie w przyszłości? A co będzie dalej? Nie ma tutaj nic. I kiedy czytamy potem tę historię, to myślimy sobie, jakież to jest dziwne. Ten chromy człowiek od urodzenia, on siedział przy bramie do świątyni, a wiecie, czyja to była świątynia? Boga żywego. Boga, który jest miłosierny. Boga, który jest dobry. Boga, który jest stwórcą każdego człowieka. Pan Bóg i tego człowieka stworzył. Można byłoby sobie zadać pytanie, tak jak z tym ślepo narodzonym. No, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że on jest takim kaleką? Pan Jezus mówi, ani on, ani rodzice. Zupełnie źle podchodzicie do tej sprawy. On po to jest w takiej sytuacji, aby na nim okazały się Boże dzieła. aby on stał się znakiem dla mojego narodu. Ale ten biedny człowiek całe życie był żebrakiem, ponad 40 lat, zdany na pomoc innych ludzi i pieniądze dostawał, ale one nie rozwiązywały jego problemu. Moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego miłujący Bóg, a co do tego nie ma wątpliwości, że Bóg jest miłością, i dlaczego wszechmogący Bóg, i co do tego też nie ma wątpliwości, że Pan Bóg może wszystko, dopuszcza do takich tragedii. Dzisiaj też takie tragedie mają miejsce. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuszcza? Wiemy oczywiście, że to, co się dzieje w przypadku życia ludzi od strony fizycznej i od duchowej, jest konsekwencją grzechu, bezpośrednią konsekwencją grzechu. No ale ludzie wołają do Boga o ratunek. Czy Pan Bóg nie słyszy? Czy Pan Bóg nie słyszy modlitw chorych ludzi? Dlaczego w takim razie nie są uzdrowieni? Jeżeli słyszy, to co zamierza Pan Bóg z tym wszystkim zrobić? Oprócz tego, że nakazuje nam poprzez Boże Słowo, że mamy miłować bliźniego swego i okazywać pomoc tym, którzy są w potrzebie. I my chcemy to robić. Chociaż tak jak w przypadku biednych, Pan Jezus powiedział, biednych zawsze mieć będziecie, to chorych też zawsze będziemy mieli. I nie możemy pomóc wszystkim. Nie ma takiej możliwości. Ale zarówno pomoc, jak i szczodrość nie są ostateczną odpowiedzią dla problemu tego człowieka, z którym się spotykamy. Nawet nieuzdrowienie jest najważniejsze dla tego człowieka, jest coś ważniejszego. Chodzi o jego duszę. Chodzi o wieczność. Chodzi o zbawienie. Bo co z tego, że człowiek zostanie uzdrowiony, jak pójdzie do piekła? To co mu to pomoże? A co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Nic mu to nie pomoże. A więc nie pieniądze, nie jałmużny, nie nawet pomoc jest tutaj istotna, ta fizyczna pomoc, choć mamy ją okazywać. Tak. Ale ważniejsze jest, dużo ważniejsze jest zbawienie tego człowieka, ratunek dla jego duszy. I widzimy, że Piotr i Jan, oni nie mieli pieniędzy, ale uzdrowili tego człowieka. To dla niego było ważniejsze i nastąpiła przemiana w jego życiu. Wcześniej nie mógł być w społeczności ludu pańskiego, teraz jest. Wcześniej nie mógł wielbić Boga, teraz może wielbić Boga. Jest świadectwem. Całkowita zmiana życia. No ale pomyślelibyśmy sobie, skoro Pan Bóg daje moc Piotrowi i Janowi, że mogą uzdrawiać, potem czytaliśmy, że przez ręce apostołów działo się tak wiele cudów, to dlaczego Pan Bóg nie powołał ich, żeby przemierzali całą ziemię izraelską i uzdrawiali? No to byłaby fantastyczna służba. A Pan Bóg wcale ich do tego nie powołał. Dlaczego? Bo oni mieli ważniejsze zadanie. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po krańce ziemi. Ich zadanie było nie uzdrawianie. To było niejako przy okazji, aby ich uwierzytelnić i uwierzytelnić ich poselstwo, że to jest prawda. Dzisiaj my nie potrzebujemy uzdrowień czy nie wiadomo jakich znaków, bo mamy to. Mamy Biblię, mamy Bożą Księgę, mamy Boże Słowo. Tu mamy Bożą prawdę, prawdę Ewangelii o zbawieniu. Tamci ludzie tego nie mieli w rękach, tak jak my. Owszem, teraz żebym był dobrze zrozumiany, ja nie przeczę, że Pan Bóg nie może dzisiaj uzdrawiać, bo może. I On to czyni. Niemniej musimy pamiętać, że nie uzdrowienia są naszą główną służbą, ale zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanie Jezusa Chrystusa, to co apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. I to jest nasze zadanie. I my mamy to czynić. No, kiedy jednak patrzymy na dzieje apostolskie, ci apostołowie czynili cuda i czytamy takie zdania, na przykład w 5 rozdziale, w 16 wersecie, na końcu tego wersetu, wszyscy oni zostali uzdrowieni. Apostołowie wszystkich uzdrawiali po kolei. Wszystkich, których przynoszono, wszystkich, którzy mieli z nimi kontakt. Dlatego moglibyśmy zadać sobie pytanie, no tak, Ale dlaczego Pan Bóg nie powołał ich do uzdrawiania na całym świecie? Bo tak jak powiedziałem, jest ważniejsze zadanie, zwiastowanie Ewangelii. Nie chodzi tylko tu o fizyczne zdrowie, chodzi o duchowe zdrowie przede wszystkim. Chodzi o wieczność, a nie o doczesne sprawy. No ale tutaj chromy został uzdrowiony. No i ci bardziej uczeni w piśmie przypomnieli sobie, przecież Izajasz napisał, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. No i teraz widzą chromego człowieka, który jest uzdrowiony, który podskakuje i sobie myślą, czy to jest początek ery mesjańskiej? Czy teraz będzie dla Izraela królestwo odbudowane? Pan Jezus przyjdzie i będzie królem. Chromy podskakuje, chwali Boga. Czy to już jest ten początek? I Piotr w swoim kazaniu, tego co nie czytaliśmy, wyjaśnia, nie, to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie jest ten czas. Na razie to są to ostateczne dni obecnej ery. A ta obecna era to są czasy pogan. Później nastąpi era mesjańska, kiedy Pan Jezus powróci znowu na ziemię, aby ustanowić swoje tysiącletnie królestwo. I wtedy takie rzeczy będą czymś na porządku dziennym. To będzie charakterystyczne dla tych przyszłych czasów ery mesjańskiej. Mamy taki ciekawy zwrot w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. List do Hebrajczyków, 6 rozdział i tam w 5 wersecie znalazłem taki ciekawy zwrot. Mowa jest o sensu skierowanym do Hebrajczyków, do Żydów, którzy, jak mówi 4 werset, raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, i teraz zwróćmy uwagę na ten zwrot, cudownych mocy wieku teraźniejszego? Wieku przyszłego. A więc to będzie coś, co będzie charakteryzować przyszłą erę mesjańską. Będzie się to także działo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast teraz jeszcze to nie jest era mesjańska i dlatego w swoim kazaniu Piotr mówi, Pan Jezus powrócił z powrotem do domu Ojca, powrócił do Ojca i On tam musi być. Jego niebo musi przyjąć, jak mówi 3 rozdział, 21 werset, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Kiedy ten czas nastąpi odnowienia? Kiedy Pan Jezus powróci? Ale to słowo, małe to słówko aż, to jest ten czas, w którym my dzisiaj żyjemy. Od Jego w niebo wstąpienia do powtórnego przyjścia na ziemię, to jest to ten czas aż. I co my mamy w tym czasie robić? Tu jest powiedziane, mamy zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. Jak to czynił apostoł Piotr? On podkreślał, że on został zabity. On został wydany. Zaparliście się go przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego, prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. O kogo chodziło? O Barabasza. Zabiliście sprawcę życia, więc apostoł Piotr zwiastował śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Ale zwiastował także Jego zmartwychwstanie, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. I teraz ktoś powie, a ci niedobrzy Żydzi, oni oskarżyli Pana Jezusa, wydali Go na śmierć, jeszcze rękami bezbożnych ludzi to zrobili, tacy niedobrzy. Co mówi Piotr? Piotr mówi, a teraz bracia wiem, że w nieświadomości działaliście. Pamiętacie modlitwę Pana Jezusa z krzyża Golgoty? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Mimo, że nie wiedzieli, Pan Bóg jednak wypełnił swój plan. Tak jak tu jest powiedziane, Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. I spełniło się Boże Słowo. Ale Pan Bóg Tak jak apostoł Paweł to powiedział, czytamy w Dziejach Apostolskich, puszczał czasem płaz niewiedzy. Ten był czas nieświadomości. Apostoł Paweł nawet w liście do Tymoteusza mówi o sobie, ja może przypomnę te słowa z pierwszego listu, pierwszy rozdział, 12 werset. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi, Jezusowi, Panu naszemu. Dlaczego to jest użyte słowo wzmocnił? Bo kiedy byliśmy słabi, Chrystus za nas umarł. Tu chodzi o to duchowe wzmocnienie. Byliśmy słabi, aby siebie zbawić. Potrzebowaliśmy zbawienia drugiego. Przez Chrystusa Jezusa. I tu jest też mowa o Chrystusie Jezusie, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to jak? Nieświadomie. W niewierze. Nieświadomie to czynił. Działaliście w nieświadomości. Dlatego Pan Bóg mówi, ja was nie potępiam za to, ale okazuję wam teraz łaskę i miłosierdzie. Daję wam ofertę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. I jest to ta sama Ewangelia dla Żydów i dla pogan, którzy muszą uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego jest wezwanie, upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Bez upamiętania, bez nawrócenia do Pana Jezusa Chrystusa nie ma przebaczenia grzechów. Ale jeśli chodzi o Żydów, jest też słowo, które Mojżesz im zostawił. Proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. O kim mówił Mojżesz? O Panu Jezusie Chrystusie. Jego trzeba słuchać. I dlatego też jest powiedziane w potomstwie moim, dosłownie w potomku moim, błogosławione będą wszystkie narody ziemi. List do Galacjan, trzeci rozdział, też to wyjaśnia bardzo wyraźnie, że tym potomkiem jest Chrystus. W nim ubłogosławiony jest Izrael, w nim ubłogosławione są wszystkie narody, w nim i wy, bracia i siostry, i ja zostaliśmy ubłogosławieni. Jakie jest nasze zadanie? Nasze zadanie jest takie samo jak Piotra i Jana. Mamy zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. Mamy zwiastować Ewangelię. I dlatego pamiętajmy, nie dajmy się zwieść tego typu namową. Czasami ludzie mówią, gdybyście byli prawdziwymi chrześcijanami, to zostawilibyście te wszystkie doktryny i dogmaty i kazania i próby nawracania ludzi. Zamiast tego bardziej byście się zaangażowali w pracę charytatywną, w okazywanie pomocy biednym i chorym i w ten sposób pokażecie prawdziwość Ducha Chrystusowego. Piękne słowa, tylko to nie o to chodzi. Bo ten świat bardzo chętnie skorzysta z błogosławieństw, ale bez Chrystusa. Praca charytatywna tak, ale bez Boga. Owszem, pomoc dla tych, którzy są w potrzebie, ale bez oddawania Bogu chwały. Czy to się Bogu podoba? Nie. My mamy zupełnie inaczej postępować. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i was chwalili. Przeszli wzdłuż, nie. I chwalili Ojca, który jest w niebie. Wszystko, co mamy czynić dla Bożej chwały. I dlatego pamiętajmy, nie ma raju bez upamiętania. Nie ma Bożego miłosierdzia bez sługi Pana, bez Mesjasza. Ten świat często wybiera grzech, często wybiera Barabasza, który był zbójcą i mordercą. Odrzuca Zbawiciela. Odrzuca zbawienie, potrzebę zbawienia z grzechów. My zaś mamy zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. A też, jeżeli możemy pomóc drugiemu, mamy też to czynić. I tym chcę zakończyć. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? A więc nie zamykamy serca. Chcemy okazywać miłość. braciom. Ale jak najlepiej okażemy miłość ludziom, którzy są wokół nas, zwiastując im Ewangelię, zwiastując im Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, do tego was serdecznie zachęcam. A tak jak napisał Paweł w liście do Koryntian, trud wasz nie będzie daremny w Panu. Panu Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi i Bogu Ojcu niech będzie cześć i chwała z naszych serc. Amen.
Chcielibyśmy postać.